Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Za chwilę aktualności dnia oraz wspomnienie o zmarłym ojcu Antonim Mruku, jednym z ostatnich duchownych, którzy przeżyli Dachau. Natomiast ksiądz Józef Polak przypomni wojenne losy Polaków, którzy później znaleźli się w Nowej Zelandii. Na wtorkowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. Zdziwienie, a nawet żal, że stronę żydowską tak mało interesują materiały już dostępne w Archiwum Watykańskim, wyraził kardynał Walter Kasper w wywiadzie dla włoskiej agencji ANSA. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan odniósł się do podnoszonego stale żądania, by udostępnić dokumenty dotyczące lat 1939-1945. Ostatnio wysunęli je Światowy Kongres Żydowski i Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, komentując promulgowanie dekretu o heroiczności cnót Piusa XII. Ich zdaniem beatyfikacja ta będzie przedwczesna, zanim nie zostaną zbadane watykańskie dokumenty z okresu II wojny światowej.
Odpowiedzialny w Watykanie za relacje katolicko-żydowskie Purpurat zwrócił uwagę, że w archiwum są dostępne materiały z okresu bezpośrednio poprzedzającego pontyfikat Piusa XII. Można tam się zapoznać z dziennikiem ówczesnego sekretarza stanu kardynała Eugenio Pacellego, zawierającym zapis wszystkich jego audiencji u Piusa XI. Dlaczego nie jest konsultowany, pyta kardynał Kasper. Ukazuje przecież wyraźnie, co przyszły papież myślał o nazizmie i antysemityzmie. A do 1939 roku miały już miejsce takie fakty, jak noc kryształowa w Niemczech, czy wprowadzenie ustaw rasowych we Włoszech. Przewodniczący Watykańskiej Dykasterii sądzi, że archiwa z materiałami dotyczącymi lat wojennych zostaną otwarte za jakieś 5 do 6 lat. Nie mamy nic do ukrycia, a zresztą nie dowiemy się stamtąd niczego odmiennego od tego, co już wiadomo, dodał kardynał Kasper. W wywiadzie dla agencji ANSA wyraził on też optymizm co do planowanej wizyty Benedykta XVI w rzymskiej synagodze.
Podobnie optymistyczny w tej kwestii jest izraelski ambasador przy Stolicy Apostolskiej. W wywiadzie dla tejże agencji Mordechaj Lewi przyznał ponadto, że beatyfikacja Piusa XII to wewnętrzna sprawa Kościoła i decyzja należy tylko do niego.
W Kurii Generalnej Jezuitów w Rzymie odbyły się uroczystości pogrzebowe ojca Antoniego Mruka. Długoletni profesor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, postulator procesu kanonizacyjnego siostry Faustyny i ostatni spowiednik Jana Pawła II zmarł w minioną niedzielę w wieku 95 lat.
Podczas liturgii odczytano telegramy kondolencyjne kardynała Stanisława Dziwisza, nuncjusza apostolskiego w Polsce arcybiskupa Józefa Kowalczyka oraz biskupa Ryszarda Karpińskiego z Lublina. Metropolita krakowski przypomniał w swoim przesłaniu ciemną dolinę życia księdza Mruka, jakim była II wojna światowa, którą prawie w całości spędził w hitlerowskich więzieniach i obozach. To straszliwe doświadczenie zbliżyło go jeszcze bardziej do Boga i do człowieka, napisał kardynał Dziwisz. Przypomniał on także mniej znany fakt przyjaźni, jaka łączyła go z Karolem Wojtyłą, którego poznał w Rzymie w 1946 roku. To właśnie on jako kardynał poprosił ojca Mruka, by podjął się roli postulatora sprawy kanonizacyjnej apostołki Bożego Miłosierdzia, napisał kardynał Dziwisz, składając wyrazy wdzięczności za miłość zmarłego do Kościoła i do następcy Piotra.
W związku ze śmiercią ojca Antoniego Mruka jezuicki portal internetowy Deon przypomniał wywiad, jakiego udzielił on przed 2 laty kwartalnikowi Życie Duchowe. Sędziwy już wówczas zakonnik opowiadał w nim o swoim bogatym i niełatwym życiu, do czego warto wrócić w obchodzonym obecnie roku kapłańskim. Szczególnie wiele miejsca w rozmowie z ojcem Józefem Augustynem poświęcił on pobytowi w obozie koncentracyjnym, gdzie dostał się jeszcze jako kleryk, między innymi wraz z rodzonym bratem Edwardem, również jezuitą.
Ojciec Mruk wspominał ten czas pogodnie, jako dobrą szkołę nie tylko ludzką, ale duchową, jezuicką. Był to okres bolesnego doświadczenia, które mimo wszystko kształtowało i hartowało człowieka, mówił. Śmialiśmy się między nami, jezuitami, że zamiast nowicjatu można by robić 2 lata obozu. Z drugiej strony był to jednak czas straszny, gdy tęskniło się za wolnością i normalnym życiem. gdy się nie miało dosłownie nic, nawet możliwości spokojnej modlitwy. Tym niemniej jezuici starali się zachować w obozie pewien rytm życia zakonnego, nawet łącznie z dorocznymi rekolekcjami. Ta dobra szkoła polegała na przyjmowaniu tej sytuacji taką, jaka była, wyjaśniał ojciec Mruk. Najtrudniejszym doświadczeniem było niesamowite wleczenie się koszmaru całymi latami, bez żadnej pewności wyjścia zeń z życiem.
Dla młodego zakonnika wielką pomocą była w tamtym czasie jezuicka wspólnota i wzajemne wsparcie. To dawało nadzieję. Ojciec Mruk wspominał jednak, że niektórzy księża diecezjalni gorszyli się zbyt poufałymi ich zdaniem relacjami między jezuickimi klerykami a wyświęconymi ojcami. Klerycy prowadzili też rodzaj obozowego duszpasterstwa, konspiracyjnie doprowadzając do spowiedzi innych więźniów. Prawdziwą sztuką i niezwykle odczuwaną łaską było wówczas przyjęcie Eucharystii.
W okresie uwięzienia nie rezygnowano także z prób formacji intelektualnej. Ojciec Mruk przypomniał tak zwaną kartoflaną teologię, wykładaną w więzieniach w Krakowie i Wiśniczu przez wybitnego jezuickiego teologa Mariana Morawskiego. Był to także rodzaj psychicznego oderwania się na chwilę od rzeczywistości, która otaczała aresztowanych zakonników. Doznane cierpienia niektórych załamywały, ale inni starali się przyjmować doznane szykany raczej jako z ręki Bożej. Tak, tak, z ręki Bożej, powtórzył ojciec Mruk. I czekało się na chwilę, kiedy będzie się już wolnym. To nas ratowało.
Straszliwym doświadczeniem była nieustanna bliskość śmierci. Powtarzano wszędzie, stąd nie wyjdziesz żywy. Szczególnie ciężko było w Oświęcimiu. Mieszkaliśmy w celach więziennych, obok byli więźniowie skazani na śmierć, powiadał ojciec Mruk. Bito ich, w nocy słychać było krzyki i odgłosy uderzeń. To robiło na nas straszne wrażenie. Pamiętam, że śniło mi się wtedy, że jestem w Rzymie, że klęczę przed Ojcem Świętym. Dziwiło mnie tylko, że nie jest to Pius XII. Śniło mi się, że tam będę na święceniach.
Ten sen jakoś się spełnił po wyzwoleniu. Jednak wcześniej był obóz w Dachau. Tam było nieco lżej, zwłaszcza pod koniec wojny, gdy jezuicki kleryk trafił jako krawiec do esesmańskiego lazaretu. Jednak i tu nie było bezpiecznie, zwłaszcza gdy na obóz zaczęły się sypać alianckie bomby. Dodatkowym przykrym doświadczeniem była bezwzględność innych współwięźniów, Niemców. Problemem była ich mentalność, opowiadał lakonicznie ojciec Mruk. Hitlera potępiali jak my, ale traktowali nas z góry. Nieco lepiej sytuacja się miała wśród księży. Była to solidarność stanowa, ciągnął jezuita, ale nie, żebyśmy byli wielkimi przyjaciółmi.
Po wyzwoleniu Antoni Mruk trafił na studia do Rzymu, bo chciał wyjechać na misję. Klerycy po doświadczeniu obozów koncentracyjnych otrzymali przywilej święceń już po drugim roku teologii. Zaliczono nam w ten sposób formację z Oświęcimia i Dachau, wspominał potem w wywiadzie. Mnie w obozie na pewno dodawała siły nadzieja, że kiedyś zostanę kapłanem. To mnie i wielu innych trzymało.
Drugą wojnę światową pamiętają do dziś. Zabrała im dom, ojczyznę, najbliższych. Wywiezienie w głąb Rosji jako dzieci przeżyli katorgę zesłania. Osieroceni zaczęli chodzić do szkół w Persji, a potem w dalekiej Nowej Zelandii, która z czasem stała się ich domem. Patrząc wstecz jednak, potrafią dostrzec dobro, które było ich udziałem. Zapraszamy na kolejną audycję księdza Józefa Polaka z cyklu wspomnień rodziny Pachiatulskiej.
Mieczysław Lis, mieszkam w Nowej Zelandii 65 lat. Z Polski byłem deportowany w lutym 1940 roku w wieku 9 lat.
Potem jaka droga pana była? Przez jakie kraje pan przechodził?
Ja byłem w Rosji, w okolicy Archangelska. W marcu byśmy tam wylądowali. Do mniej więcej września 1941 roku. Blisko tego września byliśmy zwolnieni wtedy z rodzicami. Staraliśmy się dostać do miasta Kotlas, to było najbliższe miasto stacji kolejowej. Dotarliśmy tam, Przedtem moi dwaj bracia zmarli. Jeden w wieku lat 16, drugi w wieku lat 19. Kiedy dostaliśmy się na pociąg, jechaliśmy na południe. Byliśmy w Taszkencie u Bożego Narodzenia. Stamtąd dostaliśmy się do takiego domu na wsi z rodzicami. Moja siostra, 2 lata starsza ode mnie, była z nami razem. Rodzice zmarli jakieś 3 tygodnie po naszym przyjeździe tam. W ciągu 1 tygodnia oboje zmarli. Zostaliśmy sami. Siostra moja pojechała z ojcem, który zmarł kilka dni po matce, do szpitala i potem nie wróciła. Więc ja byłem sam przez jakiś czas. A w międzyczasie ona napotkała żołnierzy formujących się wojskowych jednostek w Uzbekistanie. Któregoś dnia przyjechali ciężarówką i zabrali mnie do sierocińca. Po tym sierocińcu byliśmy jeszcze jakieś 2 tygodnie. Stamtąd zabrano nas do Krasnowodska, Morzem Kaspijskim, na statek do Pachlewi, to jest po stronie perskiej. I byliśmy już w Persji w końcu marca 1942 roku. Po krótkim postoju w Pachlewi przewieziono nas do Teheranu, gdzie było centrum. Wszyscy, którzy wydostawali się z Rosji, byli kierowani do różnych części świata. Myśmy pojechali do Isfahanu. Byliśmy w Isfahanie, zdaje mi się, na Wielkanoc 1942 roku. I tam mieliśmy polskie szkoły. Tam było w końcu jakieś 20 miejsc, takich postojów, gdzie ludzie byli ulokowani. Myśmy przyjechali pierwszym transportem do Isfahanu. Nas było 100 dziewcząt, 100 chłopców i 50 małych, mieszanych obóbci. I myśmy byli ulokowani w zakładach numer 2 dla dziewcząt, 3 dla chłopców i 1 dla małych dzieci do 5 lat.
Co to był za czas ten w Isfahanie?
Co był za czas? No, myśmy mieszkali w Trójce. To był zakład prowadzony przez księży. Później się dowiedziałem, że szwajcarskich. Ja byłem pod wrażeniem, że to byli Francuzi. Nas francuskiego uczyli. Tam lekcje mieliśmy. Gdzie siostra była, to były też zakonnice. A dzieci małe, to już była obsługa polska, o ile ja wiem. No i tam, mówię, mieliśmy szkoły polskie. Po jakimś czasie przeniesiono mnie z grupą chłopców w tym wieku do innego zakładu, bo z czasem likwidowali tą Trójkę. I tam dalej chodziłem do szkoły. To było 15, do tego stopnia już ilość tych zakładów była. Tam byli sami chłopcy. Dano mnie do klasy 4, potem 5, do 6, to w ciągu tego 1,5 roku. A potem do gimnazjum. Zaczęliśmy gimnazjum w kwietniu, mi się zdaje, według tych świadectw, które mam. I do września, we wrześniu nam powiedziano, że pojedziemy do Nowej Zelandii. I w końcu września 1944 roku przetransportowano nas z Isfahanu do Achwazu, południowej Persji, i z Achwazu do Basra w Iraku, na statek towarowy angielski. I tym statkiem popłynęliśmy do Bombaju. I w Bombaju przesadzono nas na inny statek, który wiózł żołnierzy nowozelandzkich i australijskich też, powracających z frontu, bo to już było blisko końca wojny. Stanęliśmy w Melbourne na jeden dzień, więc mogę powiedzieć, że widziałem Australię, ale nie byłem w Australii. I potem do Wellingtonu, gdzie przypłynęliśmy 31 października. Trzymano nas na statku przez noc. Na drugi dzień Wszystkich Świętych mieliśmy mszę świętą na pokładzie statku, a potem pociągiem przewieziono nas do obozu Pajatua.
Z perspektywy 65 lat, jak pan wspomina to przyjęcie w Nowej Zelandii?
Wszyscy byli tutaj bardzo przyjaźni dla nas, zachwyceni. Byliśmy częstowani, tam były różne organizacje, katolickie przeważnie, które tam przywoziły rzeczy i odwiedzały obóz. Myśmy niewiele mieli do czynienia z ludnością nowozelandzką, oprócz tych osób, które pracowały. No to byli żołnierze. Tam w Pachetua mieliśmy polskie szkoły. Ja byłem krótko stosunkowo, bo tylko 15 miesięcy. Bo w początku lutego 1946 roku wysłano nas do angielskiej szkoły. Myśmy byli najstarszą klasą chłopców, 6 chłopców i wysłano nas do szkoły w Auckland.
I jaką szkołę pan skończył wtedy?
2 klasy college. Po skończeniu tego zacząłem pracę.
Jako?
W biurze. Naturalnie to było otwieranie poczty, listów, wysyłanie i różne doręczenia. To było w samym mieście. Mieszkałem u rodziny nowozelandzkiej naturalnie. Starsi ludzie mieli syna, który zginął podczas wojny. Tam przez kilka miesięcy potem przenieśli mnie do innego miejsca, gdzie mieli już szkolne dzieci. I stamtąd chodziłem do szkoły. Potem zacząłem pracę. I jeszcze mieszkałem tam do sierpnia 50 roku. W międzyczasie moja siostra już szykowała się wyjść za mąż. Kupili dom, więc ja zdecydowałem się przyjechać i mieszkać z nimi w Wellingtonie. I już od tego czasu mieszkam w Wellingtonie.
Pamięta pan chwilę we własnym życiu, kiedy można powiedzieć, że poczuł się pan tutaj tak naprawdę u siebie w Nowej Zelandii?
Ja nie pamiętam nic takiego specjalnie, bo to tak przyszło i poszło. Człowiek musiał się jakoś urządzić. Ja chodziłem jeszcze na kursa wieczorem, jak już skończyłem szkołę, no, ale specjalnie nie pamiętam takiego momentu. Przyjąłem, co było i tak się żyło.
No ale tutaj na przykład założył pan rodzinę.
No tak, przyjechałem tutaj do Wellingtonu po kilku latach. Ożeniłem się z Polką, która też była z tej grupy. Kupiliśmy dom i w tym domu mieszkamy już 50 lat. Mamy 4 dzieci. Jeden z naszych 2 synów ożenił się z córką też 2, którzy byli w obozie Pajotua. Nie wiem, czy jeszcze inny wypadek taki jest, czy on jest wyjątkiem tego. 2 syn ożenił się z Angielką. Córka najstarsza wyszła za mąż za Nowozelandczyka, a 2 najmłodsza z rodziny dotychczas nie jest mężatką.
Zdarzało się panu myśleć, jak już dzieci są odchowane, w kategoriach bilansu, próby podsumowania swojego życia. Jak pan patrzy z całości, z perspektywy tego, co pan przeżył, można powiedzieć, że było to życie kierowane łaską Bożą, że jest udane?
Tak, naturalnie. To zaczynając jeszcze od czasu, kiedy, ja wspominałem, zabrali mnie do sierocińca. Moja siostra przypadkiem napotkała żołnierza polskiego tam, który zajął się nią i przywieźli mnie. Ja mógłbym wylądować w rosyjskim sierocińcu. To też możliwe. Dzięki Bogu, że tak poszło. Bo tam były sierocińce rosyjskie, gdzie dzieci zabierano. Co z nimi się potem stało, to nie wiem.
Chciałbym zapytać jeszcze o jedno. Z pewnością niejednej trudności musiał pan stawiać czoła. Z pańskiej perspektywy, co w życiu jest ważne, co jest najważniejsze?
Co jest najważniejsze? No, najważniejsze jest żyć, starać się żyć w porządku. Jak człowiek ma dzieci, jest obowiązek te dzieci utrzymać i kierować, jak się da. Żyć jak w porządku powinno się. Czy się tak stało, to nie wiem. No, ale starałem się tak, jak sumienie kazało. No.
Co by pan radził ludziom, którzy doświadczają poważnych trudności, przeciwności, jakiekolwiek by one nie były?
No, nie tracić nadziei. Powinni się modlić, żeby trudności pokonać i prowadzić życie, jak się da.
Dziękuję serdecznie. W Wellingtonie gościliśmy u pana Mieczysława Lisa, jednego z dzieci, które przybyły tutaj 65 lat temu do obozu Pajatua. Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy wtorkowy magazyn. Laudetur Jezus Chrystus.